Rozmowa punkt dziewiąta.
Daniel Sawicki, witam Państwa w rozmowie punkt dziewiąta. Dzisiaj w naszym studiu Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim nauczyciel trzeciego LO. Jesteśmy dzisiaj w studiu, bo matury w toku. Wczoraj się rozpoczęły. Jak u Państwa to wygląda? Wszystko ok? No mamy reżim sanitarny. Trochę się zmieniło.
Dzień dobry Panie doktorze, dzień dobry Państwu. No właśnie do Pana tutaj przyjechałem, ponieważ pomagałem jeszcze wpuścić uczniów do naszych pomieszczeń. Dzisiaj znają królową nauk, czyli matematykę.
Chętnie wchodzili na matematykę? To jest trudny przedmiot.
To wszystko zależy. No wiadomo, że uczniowie z klas humanistycznych może mniej chętnie wchodzą niż uczniowie z klas politechnicznych, ponieważ dla nich matematyka jest zmorą, tak samo jak język polski dla klas politechnicznych. Zawsze gdzieś tam jakiś słaby punkt jest. Oczywiście my na...
Ale z tą zmorą sobie generalnie radzą uczniowie.
Tak dobrze przygotowaliśmy naszych uczniów, że tam nie mamy wątpliwości, że nie będzie problemów ze zdaniem tych egzaminów. Oczywiście wszystko odbywa się w ramach reżimu sanitarnego, to znaczy uczniowie wchodzą w maseczkach, w rękawiczkach, są płyny dezynfekujące, tak? Dopiero na sali. I jeżeli jest taka wola, ucznia może tą maseczkę zdjąć. Oczywiście pytamy także, którzy uczniowie mają alergię, a sporo uczniów tą alergię ma, no bo wtedy może się zdarzyć, że podczas pisania egzaminu kaszlnie. No nie musimy z tej okazji wzywać służb sanitarnych, bo tak też stanowi rozporządzenie, żebyśmy się zorientowali po prostu, ile uczniów taką alergię ma, no bo to może skutkować kaszlem, który to dzisiaj no jest takim sygnałem ostrzegawczym. Powiem tak, oni... Chyba już się cieszą, że nareszcie piszą tą maturę, tym bardziej, że mają o miesiąc ją przesuniętą.
Dwa miesiące nie widzieli swoich nauczycieli, uczyli Państwo ich zdalnie, cały czas do matury przygotowywali.
No tak, plus jeszcze my mieliśmy zajęcia dodatkowe już po zakończeniu edukacji klas trzecich. Z tych zajęć dodatkowych uczniowie chętnie korzystali. To zdalne nauczanie w mojej ocenie, oczywiście mimo tam początkowych mankamentów, czy mankamentów, które wychodzą po drodze, zasadniczo zdało egzamin. Nie wiem, czy od września nadal będziemy w tej procedurze zdalnego nauczania operować, czy już wrócimy do szkół. To wszystko zależy od sytuacji epidemicznej. Natomiast uczniowie z tego, co zauważyłem, to w ogóle chyba się cieszyli, że sami siebie zobaczyli po tak długiej przerwie. No i oczywiście...
Nie było nerwowości związanej z tym reżimem sanitarnym, właśnie z tymi maseczkami, że no jest to trochę inaczej, te odległości?
Znaczy był czas się przyzwyczaić. Oni to przecież nie przyszli pierwszy raz w maseczkach na własną maturę, już wcześniej musieli w tych maseczkach chodzić. Już wcześniej korzystali...
Na maturę pierwszy raz.
Tak, korzystali z płynów dezynfekujących. Myślę, że to ich najmniej stresuje. Stresuje ich zasadniczo sam zewnętrzny egzamin. Tym bardziej, że wszystko mają, no, szczególny rocznik, wszystko mają poprzestawiane, bo dopiero z opóźnieniem dowiedzą się o swoich wynikach maturalnych. Z opóźnieniem rozpocznie się także nabór i praktycznie nie powiem, że te wakacje mają stracone, bo to nie jest prawda. Natomiast na pewno one inaczej będą przebiegać niż we przypadku wcześniejszych roczników.
Ostatnie klasy odchodzą ze szkół średnich, również ze szkół podstawowych, bo klasy ósme egzaminem kończą w tym roku. A jak z pozostałymi uczniami? Kiedy odbędą się klasyfikacje tych uczniów? Kiedy będą wiedzieli już, jakie oceny nauczyciele im wystawią?
Teraz uczniowie w przypadku szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych mają wolne, dlatego że mamy 3 dni egzaminu, później Boże Ciało i piątek jest wolny, więc wracają do szkół właściwie na 2 tygodnie. Oczywiście zgodnie ze rozporządzeniem
wirtualnie
pana,
wracają.
Tak, pana ministra Piątkowskiego. No właśnie tak, wirtualnie i niewirtualnie. Zgodnie z rozporządzeniem pana ministra Edukacji Narodowej, szkoły muszą zorganizować dla tych pozostałych klas, a wcześniej dla maturzystów, a teraz dla pozostałych klas, konsultacje stacjonarne. To znaczy uczeń ma prawo przyjść do szkoły i na przykład poprawić jakąś tam ocenę. My podajemy harmonogram, kiedy na naszych uczniów czekamy, w jakich gabinetach, w jakich godzinach i uczniowie mogą z tego takiego realnego kontaktu skorzystać. Oczywiście to nie jest kosztem zdalnego nauczania. My te konsultacje na przykład mamy po południu, dopiero wtedy, kiedy kończymy zdalne nauczanie. No i oczywiście za niecałe już 3 tygodnie będziemy uczniów klasyfikować. Te wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja epidemiczna. Być może rady mogą się spotkać, jeżeli to jest duża przestrzeń stacjonarnie. Jeżeli nie, to już tak raz mieliśmy zdalną radę pedagogiczną, kiedy klasyfikowaliśmy naszych uczniów odchodzących, czyli naszych absolwentów, obecnie maturzystów.
A kiedy egzamin z pana przedmiotów, z WOS-u, historii, egzamin maturalny?
Z WOS-u jest szybciej, bo jest we wtorek.
Na samym tygodniu. Jest z WOS-u?
Tak, no ja mam może ten przywilej, że mam największą grupę maturzystów z wiedzy o społeczeństwie chyba w całej OKE Poznań, a to jest obszar obejmujący aż 3 województwa, wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie. Właściwie bardzo rzadko schodzę poniżej 50 maturzystów z wiedzy o społeczeństwie i poniżej 20 z historii. To wynika z tego, że oba te przedmioty są brane pod uwagę przy naborze na wyższe uczelnie, na takie kierunki typowe dla klas humanistycznych, jak prawo, psychologia, administracja. Tego typu kierunki zawsze w tym wzorze naboru mają wpisaną historię rozszerzoną i wiedzę o społeczeństwie, stąd taka duża liczba chętnych zdających te przedmioty. Dodam, że w związku z tym, że dużo też tych uczniów zdaje u mnie ten przedmiot, często też OKE prowadzi u nas takie testy, które wykazują trudność zadań. Testują je właśnie, testowane są te zadania na naszych uczniach z różnych przedmiotów, bo to jest taka jak gdyby grupa reprezentatywna w ocenie OKE.
Ostatnie pytanie jeszcze w tej części rozmowy, a to pytanie dotyczy zagadnienia związanego ze sposobem tegorocznej matury, to znaczy jest tylko pisemna. Czy to może nie zdyskwalifikuje, nie pogorszy sytuacji tych uczniów, którzy nie wiem, lepiej się czują w tym kontakcie bezpośrednim, w rozmowie i czy to nie pogorszy ich ocen na końcu, jak również przy rekrutacji na studia, czy nie stracą troszeczkę?
Znaczy tak, w Polsce niczego nie stracą. Dlatego, że wyniki egzaminów z przedmiotów maturalnych, wyniki egzaminów ustnych nie są brane pod uwagę podczas rekrutacji. Uczeń zdaje, przypominam, jeden egzamin ustny z języka polskiego, drugi egzamin ustny z języka angielskiego. Ale one, wyniki nie są brane przez żadną polską uczelnię, są natomiast brane przez uczelnie zagraniczne. I dlatego zostawiono możliwość zdawania tych egzaminów tym uczniom, którzy na przykład będą aplikowali na uczelnie zagraniczne.
Oni ale globalnie do średniej również się nie liczą te
uczelnie? Nie. Dlatego, że no, ja podam taki prosty przykład. Dajmy na to Wydział Prawa, jakiś tam uniwersytet, no to w logarytmie naboru liczba punktów wchodzą w to takie przedmioty jak język polski na poziomie podstawowym rozszerzonym, historia na poziomie podstawowym rozszerzonym, co prawda nie jest zdawana na poziomie podstawowym już, ale musimy brać pod uwagę także te roczniki, które kiedyś zdawały. I na przykład jeden z przedmiotów do wyboru, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie. I tylko te przedmioty są brane pod uwagę. Oczywiście na niektórych uczelniach są jeszcze egzaminy jak gdyby dodatkowe, no chociażby na AWF-ie. No trzeba sprawdzić, czy dana osoba nadaje się na tego typu studia.
Sprawność fizyczna, pływanie między innymi, takie inne
tak samo uczelnie plastyczne, czy potrafi malować, rysować.
No, skoro ktoś musi mieć tą duszę artystyczną, tę rękę.
Tak, no to są te wyjątki, gdzie te egzaminy są jak gdyby dodatkowe.
Ale tego się chyba raczej nie nabywa, z tym się człowiek rodzi, z pewną wrażliwością. Być może. Dobrze, zostawmy może szkołę, zostawmy maturę, bo uczniowie sobie na pewno poradzą dzisiaj i w kolejnych dniach. Przejdźmy może do polityki. Kampania wyborcza w pełni. Rafał Trzaskowski wypowiedział ostatnio takie słowa, powiem szczerze, byłem zdumiony, że będzie wypalał jako prezydent gorącym żelastwem wszystko, co do tej pory zrobił w kraju PiS w ostatnich 5 latach. Takie stwierdzenie padło. Co pan na to?
Znaczy rozumiem, że 500+, wyprawka szkolna, 300+, 13, 14 emerytura, przywrócenie niższego wieku emerytalnego pan Trzaskowski wypali. No bo tak to należy rozumieć. Czyli cofnięte to
tak
zostanie.
Pan to tak? Rozumie. No,
ja to tak rozumiem.
Pana jeżeli opinię, bo
jeżeli używa sformułowania, że coś wypala, to znaczy, że będzie to likwidował.
No to nie jest cofanie się jakby w rozwoju, w tego, co społeczeństwo już nabyło, co społeczeństwo otrzymało, dzięki czemu może funkcjonować być może w lepszy sposób, skoro
dobra są. Na pewno to jest zagrożenie dla tych programów socjalnych, które wprowadził w życie obóz rządzący, czyli no przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość. Tak? Ja bym się naprawdę zastanowił, czy zagłosowałbym na kandydata, który na przykład może mi przywrócić poprzedni wiek emerytalny, czyli 67 lat dla kobiet, obecnie przypominam, pracują do 60 roku życia i mogą dalej pracować, ale nie muszą pracować do 67.
Tak, emerytura jest przywilejem, a nie obowiązkiem.
Tak, też bym się zastanowił na miejscu tych, którzy otrzymują pomoc państwową, tak jak przed chwilą powiedziałem, czy 500+, czy 300+, czy inne gratyfikacje finansowe, bo w tym momencie cofniemy się do tego okresu rządów PO-PSL, tych 8 lat, gdzie przypominam, ile tam najniższa pensja? 3 zł za godzinę? Jakoś tak, przy 2,50. Tak.
Różne ekstremalne sytuacje występowały, szczególnie w branżach, gdzie ochroniarskiej.
Gdzie dominowały tak, to na przykład umowy śmieciowe i tak dalej. Nie? Ja rozumiem, że tutaj trwa spór polityczny między PiS-em a Platformą, ale nie należy likwidować tych programów, które służą przede wszystkim większości społeczeństwa.
No, innym ciekawym elementem jest wstrzymanie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i wycofanie się z przekopu Mierzei i Wiślanej. To również hasła głoszone przez Rafała Trzaskowskiego. Polska racja stanu chyba wymaga tego, żebyśmy stawali się krajem coraz silniejszym, niezależnym, a tu takie słowa w kontekście również, przypomnijmy tego, że mamy lotnisko w Berlinie, więc po co nam nasze, nie zastanawia to?
No to równie dobrze mogę powiedzieć, po co nam prezydent Trzaskowski, skoro mamy prezydenta Niemiec. Na zasadzie analogii, tak? No,
prezydenta Niemiec nie wybieramy bezpośrednich wyborów.
Ale
Niemcy
to nie
wybierają.
Chodzi o to, że tak można porównać. No jak niepotrzebne nam jest nowoczesne lotnisko? Oczywiście, że jest potrzebne, tak samo jak potrzebny jest przekop Mierzei Wiślanej. Przypominam także, że rządy Platformy i PSL o tym również wspominały. To nie jest pomysł, który
rzeczywiście
się
ten pomysł
pojawił.
Powstał rzeczywiście za rządów Platformy Obywatelskiej i był do pewnego momentu gdzieś tam forsowany,
tak,
mówiło się o nim bardzo szeroko.
Ale w związku z tym, że PiS to realizuje, to ten pomysł już jest B.
No. Tak no pan uważa, właśnie, że tu o to chodzi?
No, to jest przykład na tą totalność opozycji. Wszystko będziemy negować, co tylko PiS robi albo chce zrobić, bo jesteśmy opozycją i chodzi o to, żeby maksymalnie spolaryzować scenę polityczną, aby ci zagłosowali za Dudą, a ci za Trzaskowskim. No to jest dla mnie po prostu ewidentne. Natomiast nie wolno, według mnie, jestem samorządowcem, mieszać do tego jakiejkolwiek racji stanu, czy racji stanu miasta Zielona Góra, czy racji stanu państwa polskiego. To powinno być ponadpartyjne. Długie lata było tak, że obojętnie jaka formacja rządziła, to dążyliśmy do tego, aby wstąpić do NATO czy do Unii Europejskiej. A teraz widzę, zaczynają być podważane.
To była zgoda narodowa.
Tak, była zgoda narodowa, obojętnie czy ktoś nosił lepe buty, prawe buty, czy chodził bez butów. Natomiast dzisiaj podważa się z punktu widzenia Polski bardzo ważne inwestycje, wykorzystując to tylko i wyłącznie do walki politycznej.
Dobrze, to jeszcze jedno pytanie, bo Rafał Trzaskowski nie miał ostatnio najlepszej pasy. Chodzi o hasło wyborcze, które wczoraj zaprezentowano. Hasło wyborcze, przypomnę, silny prezydent, wspólna Polska. Okej, doniosłe słowa. Zarzuca się Rafałowi Trzaskowskiemu, że jego sztabowcy powielili to hasło z kampanii Lecha Kaczyńskiego z 2005 roku, bo wtedy to hasło brzmiało silny prezydent, uczciwa Polska. Wyleciało słowo uczciwe, dodano słowo wspólna.
Może kwestia dla Platformy po prostu priorytetów, co jest ważniejsze, czy wspólna, czy uczciwa, no bo inaczej tego nie potrafię skomentować, natomiast korzystanie z innych haseł wyborczych, no to jest dosyć powszechne zjawisko, aczkolwiek w tym przypadku, jeżeli pan Trzaskowski ma szansę być na drugim miejscu w pierwszej turze, no to powinien być bardziej oryginalny.
Porozmawialiśmy o maturze, porozmawialiśmy o polityce. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, nauczyciel 3 LO w Zielonej Górze, nauczyciel WOS-u historii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie Roże, dziękuję państwu i proszę wszystkich, aby trzymali kciuki za naszych zielonogórskich, ale nie tylko maturzystów, bo naprawdę mieli przygody, więc przyda im się to trzymanie kciuków.
Trzymamy oczywiście kciuki. Za uwagę dziękuję. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.